nienawidzę zimy, śniegu, boję się dotknąć śniegu, tak go nie lubię. Mam uraz na tym punkcie. Namarzłam się tam dosyć.
To są historie różnych kobiet, które przeszły przez różne doświadczenia w czasie wojny i w pierwszych latach po wojnie. Czyli to są i kobiety więzione w obozach koncentracyjnych, i w łagrach sowieckich, i w więzieniach politycznych okresu stalinowskiego, i zesłane, i robotnice przymusowe. I to też ważne, że każda z nich to doświadczenie w inny sposób traktuje. Każda z nich ma inną osobowość, inny stosunek do tego przeżycia.
No ale jak mnie zabrali, to najgorsze było, gdzie ten jest ojciec, co ja robiłam. Jakie mam koleżanki, a ja byłam aresztowana już ostatnia.
Stanisława Bafia, aresztowana w marcu 1941 roku. W niemieckim obozie spędziła 4 lata.
I całe moje, to było takie jakieś, żeby straszne dostawałam lanie. Ale chodziło o to, żeby nikogo nie wydać, żeby ta moja rodzina dalej... Żeby te koleżanki, z którymi chodziłam na te komplety tajne, nikogo nie aresztowali. I jakoś mi się to wszystko udało. I to przez cały obóz. I do teraz jest moją jakąś taką satysfakcją, że ja nikogo nie wydałam.
Bardzo jestem nieodporna na zimno. Przeze mnie musiał raz dziesiętnik zdjąć całą brygadę z roboty.
Krystyna Zambrzycka, aresztowana w sierpniu 1944 roku. W sowieckim łagrze spędziła 4 lata.
Ponieważ ja byłam biała zupełnie, mówię dziewczyno, ty tu zamarzasz. Ja czułam, że ja zamarzam od środka. Ja nie mogłam ręką ruszyć ani nogą, nic nie mogłam. Mogli mną trząść, ruszaj się, bo zamarzniesz. Nie mogłam, więc ja byłam zupełnie bezwładna. Zdjął nas wszystkich z roboty i kazał wracać do baraków. Ja nie jestem, ja do dzisiaj jestem, jakby mnie tak ktoś śniegiem natarł, to bym mu chyba go obiła.
Te z pań, którym jakoś się to udało przepracować, rzeczywiście zwracają uwagę na to, że to było doświadczenie w jakiś sposób wzbogacające, pokazujące, że człowiek może przetrwać wiele, pokazujące, że nawet w najstraszniejszych mrokach historii są, zawsze się trafi na jakąś osobę, która pomoże jednak, tak? Poda tę kromkę chleba, czy pomoże się gdzieś schować, udzieli wsparcia. Także nawet w tych najciemniejszych czasach jest zawsze iskierka nadziei i jest ona w drugim człowieku.
No i później olbrzymim transportem wyjechałam do, tak jak wszyscy, cały ten wyjechałam do Ravensbrück. A pewnego dnia przyszli i zabrali nas bardzo dużo. Wszystkich tych, bo myśmy poszli na jeden blok, wszystkich tych, ja tylko pamiętam numer po niemiecku, to muszę. Ach, unzypcich, firunzech. Muszę powiedzieć po niemiecku, a dopiero sobie później przetłumaczyć na polski. Wtedy nas wzięto bardzo dużo, chyba ze 12 osób. Dawano nam najpierw jakiś zastrzyk, taki nas oszałamiający, a dopiero później przed salę operacyjną przyjeżdżali z noszami. I później przed samą operacją dostawałyśmy coś jeszcze, jakiś dożylny i później jeszcze maskę na twarz. Ale mnie na przykład usypiało przez 2 dni, bo to lekarze przyjeżdżali z Hohenlichen. To było takie sanatorium SS, które mieli 18 kilometrów od Ravensbrück. I jak na przykład ktoś tam przyjechał, jakiś ważny, coś się stało w sanatorium, to on musiał wracać i nas takich uśpionych zostawiano. Na drugi dzień mnie uśpiono znów. Ja byłam tak strasznie już wymęczona po tych usypianiach. I później, nie wiem jak to się stało, jak mnie zoperowali, uśpili mnie. Ja podobno bardzo szybko usnęłam, tak przynajmniej mi się pamiętam, doliczyłam do 3 i już nic nie wiedziałam. To ja się jakimś cudem znalazłam, nikogo z dziewczyn nie było moich, tylko na olbrzymiej sali i to leżałam na piętrze.
jest historia jednej z pań poddawanych właśnie eksperymentom pseudomedycznym w obozie Ravensbrück. Ja tej pani już nie poznałam, nagrywała ją współautorka. Ja poznałam jej syna, prowadząc też swoje badania nad drugim pokoleniem już właśnie, nad tym, jak ta trauma się dziedziczy. I rzeczywiście rozmawiając z tym panem, słuchając jego opowieści o mamie i też trochę jego wyczuwając, zastanawiając się, jak to jego życie się potoczyło, naznaczone tym okropnym doświadczeniem mamy, zobaczyłam, że no rzeczywiście, że to taka historia odległa, już abstrakcyjna, tak? Lata 40, historia, którą znamy z podręczników, naprawdę może zdeterminować losy kolejnych pokoleń na lata. No już naprawdę nie chciałam, żeby to się kiedykolwiek powtarzało.
I Boże, kochany, taka jakaś Jugosłowianka, która strasznie krzyczała: nie strzelajcie, nie strzelajcie, to moje dzieci, nie strzelajcie. Jakaś Czeszka z Lidic, gdzie krzyczała: ratujcie moje dzieci się palą, ratujcie moje dzieci. I ja sobie myślę, nie, ja nie mogłam zasnąć, nie mogłam nic odpocząć. Byłam tak strasznie wymęczona, że myślę sobie, zacznę krzyczeć, żeby one się uspokoiły. Sekunda jakiegoś zdrowego rozsądku, kiedy ja mówię, no dobrze, ale jak ja zacznę tak krzyczeć, to oni pomyślą, że ja rzeczywiście jestem też umysłowo chora. A oni brali, ja wiedziałam o tym, ale nigdy nie wiedziałam, że ja się znajdę wśród nich i nie mogłam się... Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego ja się tam znalazłam.
Dla mnie to było mocne doświadczenie, kiedy uświadomiłam sobie już po latach pracy nad tymi relacjami, że większość z bohaterek tej książki w momencie wyjścia już z obozu, czy z łagru, czy z więzienia była i tak młodsza ode mnie. A ja mam 28 lat, także to było takie naprawdę uderzające dla mnie doświadczenie, uświadomienie sobie, z jakim bagażem te młode dziewczyny wychodziły w świat i dopiero jakby doświadczywszy już czegoś, co jest naprawdę no, niewyobrażalne, naprawdę koszmarne, abstrakcyjne, one dopiero zaczynały budować to, co kojarzy nam się z normalnym życiem, rodziny, przyjaźnie. Dopiero wtedy zaczynały być matkami, żonami, z powrotem córkami. I było to dla mnie istotne doświadczenie, żeby zrozumieć, że właśnie takie pokolenie moich babć, obarczone takimi doświadczeniami, no musiało dźwignąć tę codzienność PRL-u. I może to jest jakieś też... Można wziąć jakąś poprawkę na to, zrozumieć bardziej babcie czy dziadka, jakieś ich gorsze chwile, jeżeli weźmie się poprawkę na to, że ten okres taki beztroski, młodzieńczy był jednak mocno naznaczony tą traumą wojenną. Może jakoś można lepiej zrozumieć i dziadków, a potem i swoich rodziców.
Plac Apelowy oddzielał od szyn kolejowych szlaban, do którego nie wolno było więźniom podchodzić. Na plac Apelowy wszedł naczelnik tego małego obozu i zaczął odczytywać listę tych, którzy mają prawo wsiąść do pociągu. W tym momencie nadjechał pociąg i zaczęłyśmy wsiadać do tego pociągu. Młodsze koleżanki pomagały tym starszym paniom, jednak bardzo wysoko były te stopnie tego pociągu i trudno było nam wsiadać. Pomaleńku wsiadłyśmy wszystkie, usłyszałyśmy gwizdek, odjazd, pociąg pomału zaczął jechać. I wtedy przeraźliwy krzyk z zewnątrz: wyskakiwać z pociągu, to nie ten pociąg, ma odjechać następny, to nie tu mieliście wsiadać. No wyskakiwać, ładny pociąg już jedzie. Wyskakiwać, jeszcze w życiu nie wyskakiwałam. Raz wyskoczyłam z tramwaju, no to mnie kosztowały jedwabne gazówki, tak zwane włoskie, bo zniszczyłam. No i zaczęłyśmy wyskakiwać. Moja mama za nic w świecie nie chciała wyskoczyć z pociągu. Musiałam ją ze strachem wypchnąć. Kiedy mama upadła, przeczekałam, aż pociąg nadjechał przed taką dużą wzgórek taki śniegu. Mama upadła na ten śnieg szczęśliwie. Nic jej się nie stało. Wtedy skoczyłam ja za nią w tą samą dużą grupę śniegu. No, mówi, nie ruszaj się, nie ruszaj się, bo pociąg jeszcze jedzie, a ty masz nogi tak schowane. Zaraz ci pomogę wstać. szczęśliwie udało nam się wstać z tego śniegu, pozbierać swoje marne manatki i odsunąć się od torów. Nie czekałyśmy długo, gdy nadszedł ten właściwy pociąg i jeszcze raz nowa komenda wsiadać do pociągu. Patrzyłyśmy tylko, żeby wsiąść razem. Nucik, ja, mama, żeby nas i Magda, żeby nas trzymałyśmy się bardzo razem.
To, co przebija ze wszystkich opowieści, to jest kobieca solidarność, siła kobiecej przyjaźni i wydaje mi się, że jest taki jeden z niewielu może pozytywnych elementów tej książki. Wiadomo, że temat jest trudny, ale ta siła kobiecej solidarności, wspieranie się i w czasie bycia w więzieniu, w obozie, ale też w latach już powojennych, w tym radzeniu sobie z codziennością trudów w PRL-u, z brakiem pomocy psychologicznej i to ciągłe trzymanie się wsparcia przyjaciółek z czasów więziennych czy obozowych. To jest taki element, który moim zdaniem daje dużą wiarę i w człowieka, i w ogóle w naszą kobiecą siłę i w to, że wspieramy się i możemy dawać radę i przechodzić przez najtrudniejsze, naprawdę najkoszmarniejsze przeżycia.
Wiedziałyśmy, że mamy jechać do Nowego Targu. O Boże, jakie to szczęśliwe, że my wiemy, gdzie mamy jechać. No i dostałyśmy bilet do Nowego Targu. Przez Lublin jechałyśmy. I w Lublinie wysiadłyśmy, bo trzeba się było przesiąść do innego pociągu. I w Lublinie podszedł do nas taki staruszek, ksiądz. Mówi, co, wróciłyście z Rosji? Mówimy z mamą, tak. Chodźcie, zjemy razem obiad. Zaprosił nas do restauracji na obiad. Taki z kotletem schabowym, z supą pomidorową. Wspaniały obiad ksiądz nam zafundował. A myśmy otworzyły te paczki. Ja tam nie jadłam dużo, ale moja mama, Bidulka, jak zaczęła jeść w Lublinie, tak skończyła w Nowym Targu. Ja się aż bałam, że dostanie skrętu kiszek, naprawdę. Jak się dorwała, a myśmy sobie jeszcze kupiły przed dalszą jazdą. Kupiłyśmy sobie masło, chleb, cebulę i pomidory. I papierosy amerykańskie, tam u młodego takiego chłopaka kupiłyśmy papierosy dla Toda, dla stryja Toda, za jego opiekę nad naszą rodziną. Kupiłyśmy jemu papierochy. No i tak jechałyśmy właśnie tym pociągiem już. Myśmy z mamą dojechały do Nowego Targu, ale moja mama, Boże, a jak oni się wyprowadzili, a jak ich tutaj nie ma, to będziemy miały jeszcze czas płakać. Na razie nie płacz, mama. A mamusia mówi do mnie, Danka, idź ty pierwsza, ja sobie siądę na schodach, posiedzę. Ja nie pójdę tak na górę. I rzeczywiście ja poszłam po schodkach, bo to była willa. Po schodkach poszłam do mieszkania stryja, a mama siedziała. Jak weszłam, zapukałam, otworzyła mi drzwi jakaś starsza pani, której nie znałam. Właściwie nie poznałam, bo willa była ją poznać. To była służąca stryjanki, która u nich pracowała coś ze 20 lat. Ona była już członkiem rodziny. Jak zmarła, to oni pogrzeb stryj wyprawił. Ale Osia, słyszałam, jak krzyczy do stryjanki. Proszę pani, tu się jakaś pcha. I słyszę, idzie stryjanka. Wsadziłam nogę pomiędzy drzwi, tak żeby mi, bo ona mi chciała drzwi przed nosem zatrzasnąć, dla Osia. Ale stryjanka przyszła, te jej oczy nie zapomnę, Boże. Danka, to ty, ja mówię, ja. A gdzie Maryśka? Gdzie moja mama? Ja mówię, siedzi na dole na schodach i boję się przyjść. Poszła zaraz do niej, obie przyszły zapłakane. Stryjanka zaraz wszystkie ciuchy ze mnie ściągnęła, dała mi szlafrok jeden, mamie dała drugi szlafrok, a wszystkie rzeczy wsadziła do pieca i spaliła.
Jeżeli już pojawiają się jakieś wątki polityczne w opowieściach takich kobiet, to raczej pojawia się ciągłe rozczarowanie tym, że człowiek się niczego nie uczy, nie wyciąga wniosków z historii. Także mam nadzieję, że przywoływaniem takich opowieści możemy jakoś wzmacniać ten głos i apelować do kolejnych pokoleń o jednak uczenie się z historii i staranie się do niej dopuszczania do niestety wciąż powtarzalnych sytuacji.